Ortodoksja.
Kłaniam się Państwu serdecznie po raz kolejny w Radiu Ortodoksja. Dzisiaj powiem o prymacie, o problemie prymatu papieża na Zachodzie. Ale proszę Państwa, ten prymat wydaje nam się często, że nas nie dotyczy. A jednak dotyczy, o czym w późniejszej części audycji. O kwestii prymatu papieża możemy dowiedzieć się wiele z książki Kościół, Ciało Chrystusa, relacje między kościołami, napisaną przez Jeana Claude'a Larche. Autor jest Francuzem, rocznik 1949, pochodzi z wierzącej rzymskokatolickiej rodziny, ale prawosławie przyjął, mając 23 lata i będąc przekonanym, że, tu cytuję jego opinię, Kościół prawosławny potrafi zachować niezmienionymi wiarę i doświadczenie apostołów i ojców, jest prawowiernym spadkobiercą Kościoła założonego przez Chrystusa. Autor jest filozofem, patrologiem i teologiem, profesorem uniwersyteckim. Napisał ponad 30 książek i setki artykułów i recenzji. Występuje na konferencjach w mnóstwie krajów. Książki jego są tłumaczone aż na 15 języków dotychczas. Więc wiemy, jaki autorytet będzie teraz do Państwa przemawiał w kwestii problemu prymatu papieża. Autor głównie interesuje się w swoich książkach współczesnymi problemami zdrowia, chorób cielesnych, psychicznych i duchowych i ich terapii. Cierpienia, śmierci, bioetyki. Ta książka jest na inny temat. To książka o dialogu między kościołami prawosławnym i rzymskokatolickim. Ale to, co utrudnia ten dialog, to jest prymat papieża. Tu ta kwestia została jasno wyłożona. Ale ta książka również porusza sprawę budowania przez patriarchat Konstantynopola czegoś na wzór rzymskiego prymatu papieża, czyli procesu dla nas, prawosławnych, niezwykle groźnego. Na początku autor z szacunkiem pisze o Rzymie, tym nad Tybrem, ale o Rzymie pierwszych wieków i tu często powołuje się na świętego Maksyma Wyznawcę, który żył w wieku VI i VII i który pisze o Rzymie kamień prawdziwie mocny, niewzruszony, wzór wiary i tak dalej. Rzym opierał się herezjom, które powstawały na wschodzie, ale do czasu. Oto z powodu dogmatycznego wprowadzenia filioque do symbolu wiary, papież Rzymu przestał być wymieniany w dyptychach przez patriarchów wschodnich. Filioque do dziś dzieli chrześcijan, ale my dzisiaj mamy się skupić na prymacie papieża. Najpierw głoszono w Rzymie, że papież jest następcą apostoła Piotra. Później, że jest wikariuszem Piotra. Wreszcie, że wikariuszem Chrystusa. Idea pierwszeństwa Rzymu, pisze autor, była szczególnie rozwijana po przeniesieniu stolicy Cesarstwa Rzymskiego do Konstantynopola. Rzym stracił rangę polityczną, starał się więc jak najwyżej podnieść swą rangę kościelną. Prymatowi papieża nadawano podstawy boskiego prawa. Tytuł Vicarius Petri pojawił się przy papieżu Leonie I, to wiek V, i stawał się rdzeniem papieskiej samoświadomości. Ale przy papieżu Innocentym III, który niechlubnie zapisał się w naszej historii wschodniego chrześcijaństwa, to już wiek XII, bo przy nim miała miejsce czwarta wyprawa krzyżowa, która tak złupiła Konstantynopol, że stała się w przyszłości gwoździem do jego trumny. Nastąpił właśnie kolejny krok, przeskok jakościowy. Tytuł Vicarius Petrim okazał się niewystarczający dla tego papieża. Przyjął on tytuł Vicarius Christi, czyli wikariusza Chrystusa, i zastrzegł go jedynie dla papieża Rzymu. To oznaczało głowę kościoła, caput ecclesia. Tytułu tego zaczęto powszechnie używać już na przełomie XII i XIII wieku. Czym grozi tytuł Vicarius Christi? Larsze odpowiada: umieszczeniem urzędu papieskiego ponad kościołem, zamiast w nim. I tu powołuje się na przestrogę katolickiego historyka Klausa Schatza. Papież, posiadając taki tytuł, siłą rzeczy włada pozycją niezależną od soborów i wyższą od nich. Dlatego już nawet w połowie IX wieku stwierdzono, że wszystkie postanowienia synodów uzyskują autorytet, jeśli potwierdzi je biskup Rzymu. Papież stanął więc ponad synodami i soborami. Innocenty IV w połowie XIII wieku ustanowił ideę, że papież podlega tylko prawu boskiemu i jest ponad prawem kościelnym. Na soborze Ferraro florenckim, to połowa XV wieku, doszło do Unii Kościoła Prawosławnego Rzymskim, nieprzyjętej przez Cerkiew Ruską. Na tym soborze kardynał rzymskokatolicki Julian Cesarini powiedział: za każdym razem, kiedy powstaje spór w kwestii wiary, do zwierzchnika Rzymian należy jego rozwiązanie. A skoro się wypowie, wszystkie sobory i każdy kościół powinien dostosować się do tej prawdy. Czyli tu bardzo wyraźnie widać, że papież staje ponad soborami i ponad kościołem nawet. I dokonajmy ogromnego przeskoku czasowego, czyli przez 4,5 wieki znajdziemy się w soborze pierwszym watykańskim, 1870 rok. Ten sobór potwierdził wyższość papieży nad soborami, nawet powszechnymi. Cytuję: ci, którzy twierdzą, że wolno się odwołać od sądów biskupa rzymskiego do soboru powszechnego jako do władzy wyższej od tego biskupa, oddalają się od drogi prawdy. Ten sobór precyzował: wyroku Stolicy Apostolskiej, ponad którą nie ma wyższej władzy, nikt nie może odrzucić, ani też poddać osądowi. Sobór dał papieżowi pozycję, tym pierwszy watykański, którą we władzy świeckiej nazwalibyśmy absolutyzmem. To już mój komentarz. Ten sam sobór ustanowił, uwaga, jak późno, nieomylność papieża. On sam w sobie ma stanowić autorytet i sam w sobie posiada zdolność definiowania dogmatu i dobrych obyczajów. Idea wikariusza Piotra, a jeszcze bardziej wikariusza Chrystusa, staje się podstawą do roszczenia przez papieży, do przewodzenia całemu Kościołowi. Od połowy IX wieku wyraźnie widoczne stało się zerwanie Kościoła łacińskiego systemem synodalnym na rzecz prymatu, czyli władzy papieskiej nad Kościołem powszechnym. Szczególną rolę w kwestii prymatu odegrał dokument Dictatus Papae z 1075 roku, czyli dokument, który jeszcze powstał przed wyprawami krzyżowymi. Przypomnę, 1096 rok to jest pierwsza wyprawa krzyżowa. I ten dokument, jak mało który, stał się symbolem papiestwa. On stawia siebie, stawia papieża na miejscu Chrystusa. Papież staje się wszechwładny wobec wszystkich biskupów, soborów. Staje się najwyższym sędzią, nieomylnym w kwestii wiary i obyczajów, sądzącym o wszystkim i o wszystkich, a sam nie jest sądzony przez nikogo. Papież pojmował swoją funkcję w kategoriach polityczno-prawnych. Ten dokument głosi między innymi, cytuję, tylko papieża stopy całować mają wszyscy książęta. Albo jemu wolno władcami rozporządzać, a więc i cesarzy stronu składać. Tak więc papież stoi ponad biskupami i soborami, ale także ponad księżętami i królami. Ten sam dokument głosi, cytat, Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma Świętego, w żaden błąd nie popadnie. Prawosławny wybitny teolog XX wieku John Mayendorf zauważa, że począwszy od IX wieku Kościół łaciński postrzegał prymat papieża w sposób ewidentnie różniący się od tego z wieków poprzednich. Przyznawał pozycję polityczno-prawną, gdzie władza zastąpiła autorytet duchowy, a centralizm kolegialność. Bardzo wyraziście i z ogromnym niepokojem pisał w XII wieku o idei prymatu grecki biskup Nicetas, jednocześnie historyk, dzisiaj byśmy nazwali, z Nikomedii. Cytuję. Cytat jest pełen emocji. Kiedy na przykład biskup rzymski zasiadający na wzniosłym tronie swojej chwały rzuca na nas groby i z wyżyn swej wielkości pragnie, jeśli można tak powiedzieć, rzucać nam swoje rozkazy i nami kierować, nami, naszymi kościołami, nie pytając nas o zdanie, a nawet pragnie królować nad nami zgodnie z własnym osądem i jak mu się podoba, czy można nazwać to braterstwem lub choćby ojcostwem. Kto mógłby znieść to ze spokojem? Wówczas można by nas nazwać nie dziećmi Kościoła, ale prawdziwymi niewolnikami. Gdyby tak musiało być, wówczas Kościół rzymski jako jedyny korzystałby z całej wolności. Wówczas nie byłby on czułą matką dla swoich synów, a surową i tyraniczną panią ludu niewolników. Koniec cytatu. idea jest taka, że papież jest zasadą jedności Kościoła. Mocno ją wyrażono w 1870 podczas pierwszego soboru. Cytuję. Ponawiamy definicję Florenckiego Soboru Powszechnego, według której wszyscy wierni winni wierzyć, iż Święta Stolica Apostolska i biskup rzymski posiadają prymat nad całym światem, a sam biskup rzymski jest następcą świętego Piotra, księcia apostołów, prawdziwym zastępcą Chrystusa, głową całego Kościoła oraz ojcem i nauczycielem wszystkich chrześcijan. Jemu to w osobie świętego Piotra przekazana została pełna władza powierzona pasterzowania, rządzenia i kierowania całym Kościołem. Kościół Chrystusowy jest jedyną owczarnią pod przewodnictwem jedynego najwyższego pasterza. Chrześcijanie różnych wyznań i obrządków mieliby skupić się wokół papieża i mu podlegać. Z historii wiemy, że jeśli nie skupiali się wokół papieża z własnej woli, stosowano wobec nich przymus i siłę w postaci unii papieskich proponowanych co jakiś czas przez całe drugie tysiąclecie na ogromnym obszarze od Bliskiego Wschodu po Morze Białe. A co mówią prawosławni na temat papieża jako nieomylnej i mocnej głowy Kościoła Powszechnego? Przede wszystkim, że Kościół ma za kamień węgielny samego Jezusa Chrystusa i że nie tylko na Piotrze zbudowany jest Kościół, a na wszystkich apostołach. Zbudowany jest nawet na każdym wiernym, który wyznaje prawdziwą wiarę w Chrystusa. Dlatego teologów prawosławnych idea, że jedynie biskup Rzymu byłby następcą apostoła Piotra, wydaje się dziwna. Według koncepcji ojców Kościoła żaden biskup nie jest następcą jednego apostoła, a wszyscy biskupi są następcami wszystkich apostołów. Larsze podkreśla, że Piotr nigdy nie był biskupem Rzymu. Odegrał wszak ważną rolę w założeniu Kościoła Rzymu, ale razem z Pawłem. Biskupstwa Piotra nie potwierdzają żadne starożytne źródła. Pierwszym biskupem Rzymu miał być Linus. Ponieważ prymat rzymski nie był ideą pierwotną w historii chrześcijaństwa, nie może być związany z sukcesją Piotrową, stwierdza autor. I pyta, a co z Jerozolimą? Tu Kościół został założony nie tylko przez apostołów, ale przez samego Chrystusa, a jego pierwszym zwierzchnikiem był apostoł Jakub. W pierwszych wiekach Kościół rzymski zajmował dopiero piąte miejsce po Kościele Jerozolimy, Cezarei Palestyńskiej, Antiochii i Aleksandrii. Zastąpienie Chrystusa papieżem, pisze Larsze, wywołało w świecie prawosławnym silną krytykę. Nieomylność papieża jako prawdę wiary przyjął Kościół rzymski na soborze pierwszym watykańskim w 1870, ale z silnym sprzeciwem 1/4 uczestników soboru, wskazujących na istnienie kilku papieży heretyków. Dla cerkwi prawosławnej właśnie omylność papieży jest oczywistością, na co wskazują ogłoszone i podtrzymywane przez papieństwo w ciągu drugiego tysiąclecia różne poglądy dogmatyczne, zwłaszcza filiokwe, istnienie czyśćca, niepokalanego poczęcia i samego dogmatu nieomylności papieża. Dlatego wiara prawosławna nie jest definiowana przez pojedynczy kościół, jego kler, papieża albo wierny, ale przez całą tradycję kościoła powszechnego. Czyli wiara ma być zgodna z tradycją, wyrażoną przez nauczanie Pisma Świętego, apostołów, soborów i ojców. I żaden z tych elementów składowych nie stanowi absolutnego autorytetu, pojmowanego oddzielnie. Dlatego uważa się w prawosławiu, że to Kościół jako całość jest nieomylny. Ale teraz przechodzimy do dla nas bardzo ważnego tematu. A co z prymatem biskupa Konstantynopola? Dla nas ewolucja, szczególnie w XX wieku, pierwszeństwa czci biskupa Konstantynopola jest trudnym i bolesnym tematem. Larsze porusza go. Po roku 1054 Kościół rzymski i kościoły wschodu oddzieliły się od siebie. Konstantynopol zdobył wtedy, zgodnie z porządkiem dyptychu, prymat czci wśród kościołów prawosławnych. Ale przecież kilka wieków wcześniej, w 330 roku, stolica Cesarstwa Rzymskiego została przeniesiona z Rzymu do Konstantynopola. W 381 na Soborze II powszechnym w Konstantynopolu wtedy biskupstwu Konstantynopola przyznano pierwszoplanowe miejsce. Ten awans dostosowano do struktury administracyjno-politycznej cesarstwa. I on zdeklasował, że tak powiem, Aleksandrię, która wcześniej była najważniejszym po Rzymie miastem cesarstwa. I tu wprowadzono nowość. Kolejność czci kościołów określono na podstawie zasadniczo politycznej, a nie jak wcześniej, biorąc pod uwagę kryteria apostolskości i starożytności. Larsze komentuje. Nic nie usprawiedliwia dopatrywania się, jak czynią to w sposób anachroniczny niektórzy kanoniści patriarchatu Konstantynopola w prerogatywach czci władzy nad innymi kościołami, tak samo jak władzy, którą równie anachronicznie przypisuje się biskupstwu Rzymu. W końcu VI wieku patriarsze Konstantynopola nadano tytuł arcybiskupa Konstantynopolu, Nowego Rzymu i patriarchy ekumenicznego, co wtedy znaczyło wszechcesarskiego. I taki tytuł mógł dawać podstawy biskupowi Konstantynopola do sięgania po władzę, jaką miał papież. Ale to dopiero lata XX wieku zarysowały istotny zwrot w sposobie, w jaki patriarchat Konstantynopola pojmował swe prerogatywy i wykorzystywał w prawosławnym świecie. Dlaczego wtedy? Co się stało? W Europie, Ameryce Północnej, Australii pojawiło się dużo prawosławnych, głównie Rosjan, wygnanych, że tak powiem, przez rewolucję, oraz Greków. Musieli opuścić Azję Mniejszą, bo polityka nowego państwa tureckiego ich skazywała często na śmierć. Patriarchat został pozbawiony na swoim kanonicznym terytorium wielu wiernych, a jego prawa zostały w tym państwie ograniczone mocno. Co robi w tej sytuacji patriarcha Konstantynopola? Zabiega o poparcie wtedy potężnego kościoła rzymskokatolickiego oraz różnych wspólnot protestanckich i zwiększa wpływy wśród kościołów prawosławnych, autokefalicznych. I to wtedy pojawiła się wola rozszerzenia swojej jurysdykcji na całość diaspory. Po drugie, próba włączenia do sfery swoich wpływów kościołów chalcedońskich, poprzez projekty zjednoczeniowe, też wtedy się pojawiła. I po trzecie, najbardziej niebezpieczne i bolesne, wtrącanie się w wewnętrzne sprawy licznych cerkwi autokefalicznych. Co gorsza, wspieranie schizmatyckich grup pojawiających się na jurysdykcyjnym terenie innych autokefalicznych cerkwi. Na przykład żywej cerkwi na obszarze Patriarchatu Moskiewskiego, tworzonej przez bolszewików w porewolucyjnej Rosji. Patriarchat Konstantynopola ustanawiał w niektórych krajach hierarchię równoległą do istniejących, przykłady Ukraina, Estonia, Mołdawia. Tworzył struktury sobie podległe i rozszerzał swoją jurysdykcję. A to wszędzie wprowadzało napięcie i antagonizmy. Działał na wzór papiestwa. Pierwszeństwo w czci zastępował pierwszeństwem autorytetu i władzy. A kanoniści konstantynopolitańscy zaczęli inaczej interpretować kanony odnośnie pierwszeństwa czci swojego biskupa, dając patriarsze swemu przyzwolenie na ingerowanie w życie innych patriarchów, patriarchatów i metropolii, prawo do powszechnej jurysdykcji. Ci kanoniści wstecznie przypisują Konstantynopolowi terytorium, które daleko wykracza poza jego nadanie kanoniczne, mówiąc, że jest wyznaczone morzami Czarnym, Śródziemnym, Adriatyckim i Bałtyckim. Ta polityka pojawiła się również na płaszczyźnie organizacji kościelnej. Wbrew kanonom i elementarnym zasadom eklezjologii prawosławnej. Na zasadzie pomnożenia liczby biskupów, metropolitów tytularnych, to znaczy posiadających tytuł nie odpowiadający żadnej realnej diecezji czy eparchii, zgodnie z identyczną praktyką kardynałów katolickich, którzy to, nie odpowiadając za żadnych wiernych, prowadzą działalność czysto dyplomatyczną. Francuski teolog nie szczędzi gorzkich słów pod adresem Konstantynopola. A książkę tę pisał przed 2012 rokiem, to znaczy przed nadaniem w 2018 niekanonicznej ukraińskiej strukturze autokefalii, która spowodowała ogromne problemy i rozlew krwi w kanonicznej cerkwi Ukrainy i która jak fala odbiła się na światowym prawosławiu, powodując napięcia i rozłamy. Autor obarcza politykę Konstantynopola, że stała się w XX wieku poważnym źródłem niepokoju w prawosławnym świecie. Dlaczego? Ponieważ, w skrócie, wspiera ustanawiane przez siebie w różnych krajach równoległe hierarchie, zwłaszcza w Estonii, Mołdawii i na Ukrainie, próbuje zjednoczyć się z kościołami przedchalcedońskimi, proces niewłaściwie uzasadniając teologicznie i kanonicznie, prowadzi dialog z Kościołem katolickim w jednej kwestii, prymatu, z wyraźnym celem znalezienia uzasadnienia koncepcji własnego prymatu, która znacznie zbliżyła się do koncepcji rzymskokatolickiej drugiego tysiąclecia. W ten sposób patriarchat Konstantynopola wszedł w konflikt z większością innych cerkwi autokefalicznych. Spowodował nagle pojawienie się schizm i z drugiej strony fundamentalistycznych postaw w prawosławnym świecie. Autor przypomina o konieczności ścisłego respektowania kanonów, które przyznają fundamentalną równość wszystkich kościołów autokefalicznych i niezależność każdego z nich. Nieuznawanie kanonów może przerodzić się tylko w rywalizację o władzę lub autorytet w prawosławnym świecie zgodnie z duchem i sposobem funkcjonowania typu politycznego właściwego państwom upadłego świata, ale głęboko obcym duchowi Kościoła, którego głową jest jedynie Chrystus. Gdzie te stosunki są prowadzone w oparciu o cnoty natchnione przez Ducha Świętego. Jedyne źródło pokoju, zgody, harmonii i jedności, czyli w oparciu o miłość i pokorę. Dziękuję bardzo za uwagę i za wytrzymanie tego dość długiego przedstawienia, ale powiem, że w dużym skrócie, problemu prymatu papieża na zachodzie, ale i na wschodzie. Musimy być bardzo czujni, by w naszym świecie prawosławnym nie doszło do wyhodowania, że tak powiem, drugiego papieża roszczącego sobie prawo do zwierzchności nad wszystkimi cerkwiami autokefalicznymi, co zresztą teraz niestety obserwujemy i to jest dla nas bardzo gorzka prawda i bardzo skomplikowana, bo kiedy siły historii, w zasadzie polityki wdzierają się do cerkwi, jest niebezpiecznie. Dziękuję za uwagę. A problem przedstawiałam na podstawie książki profesora, teologa, filozofa francuskiego Jeana Claude'a Larche, Kościół, ciało Chrystusa, relacje między kościołami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Radio Ortodoksja.